Witam Was serdecznie w podcaście z cyklu Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiejszą tematykę tego podcastu chciałem poświęcić zagrożeniom rentowności inwestycji w nieruchomościach, które mogą wystąpić, no i kilku problemom, które tak naprawdę są takimi często powtarzalnymi problemami właśnie pod kątem analizowania różnych rodzajów okazji na rynku nieruchomości. Drugą część audycji poświęcę krótkiemu tematowi przygotowania pod kątem podejścia do okazji inwestycyjnej. Także te dwa tematy dzisiaj będą takim głównym nurtem tej drugiej audycji, drugiego podcastu. Może tylko jeszcze na początek wyjaśnię Wam, dlaczego w ogóle cykl nazwałem Zrozumieć Nieruchomości. Otóż chciałem właśnie w prosty sposób lub od strony takiej już użytkownika, inwestora przekazać te kwestie, z którymi ja sam się spotykałem, o których rozmawiałem z innymi osobami, z innymi inwestorami, a dosyć często właśnie pojawiały się w tych rozmowach, no i dlatego uznałem, że są dosyć istotne. To może jeszcze na początek Wam powiem taki zabawny wpis, który na jednym z forów o nieruchomościach udało mi się przeczytać. Otóż jeden z użytkowników tego forum napisał, właśnie artykuł był poświęcony o przekształcaniu lokali użytkowych na mieszkalne i właśnie do tego pytania odniósł się jeden z czytelników tego forum i oto jego odpowiedź, w jaki sposób przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny. Wstaw łóżko, a na drzwi przykręć tabliczkę z nazwiskiem. Jak będziesz miał kobietę, pomyśl o pralce i wyposażeniu kuchni. No, można też w taki sposób podchodzić do tematu. To oczywiście jedna z wielu opcji. Ale wracając tutaj już do tematu głównego audycji tego podcastu. Otóż pomówmy chwilę o zagrożeniach rentowności i inwestycji, jakie możemy spotkać na chwilę obecną i też w jakiejś przyszłości, tak po analizie tego, co się dzieje, powiedzmy, w ramach Unii Europejskiej, pewne dyrektywy mogą wejść w Polsce również. Powiem Wam, jak to wygląda też troszeczkę we Francji. I takim jednym właśnie z dość niewygodnych podatków, które mogą bardzo mocno wpłynąć na obniżenie rentowności inwestycji w wynajem mieszkań, jest podatek katastralny. Co to jest w ogóle za twór i w jaki sposób on funkcjonuje? Otóż podatek katastralny, najprościej mówiąc, jest to podatek od wartości nieruchomości. On jest wyceniany przez odpowiednie jednostki z gminy bądź z urzędu miasta i no, wartość tej nieruchomości jest odpowiednio oszacowana, a przy okazji no, dochodzi nam dodatkowa danina na rzecz państwa. I tutaj we Francji na przykład jest ten podatek dosyć uporczywy, że tak powiem, bo inwestorzy bardzo mocno są nim dotknięci, a przede wszystkim jest obwarowany, wszystkie nieruchomości są nim obwarowane, tak? I w skali na przykład rocznej, jeżeli płacimy taki podatek, no to on tam wynosi na przykład do jakiegoś metrażu x euro, no i przykładowo taki dom mniej więcej to 50 może metrów kwadratowych, ma gdzieś około 2000 euro lub nawet trochę więcej takiego podatku na rzecz państwa, no czy musi właściciel odprowadzić. W przypadku mieszkań jest podobnie, jest uzależnione oczywiście od metrażu, od atrakcyjności danej lokalizacji. Większe te podatki na pewno będą w okolicy, w centrach wielkich miast, takich jak Paryż. No i na pewno mocno to daje po kieszeni właścicielom. W Polsce tego podatku nie ma, ale tutaj jakie ja bym widział tutaj jego zalety, jakby został wprowadzony. Oczywiście te zalety będą w głównej mierze dla jednostek samorządowych odczuwalne, bo jest to taka dodatkowa baza dochodowa i ona na pewno się zwiększa. No też z drugiej strony uporządkowaniu ulegnie kwestia własności nieruchomości i też być może się to przełoży też na bezpieczeństwo obrotu tymi nieruchomościami. W związku na podstawie tych analiz, które mają być wykonane, te wszystkie szacunki co do wartości danych nieruchomości, ograniczy się w jakimś stopniu też szara strefa tych podatków lokalnych. No jest to też taki impuls do zagospodarowania niewykorzystanych dotychczas nieruchomości, tym wielu komunalnych, których w Polsce nie brakuje. No i tutaj, powiedzmy, będzie takie wyrównanie społecznych wartości, gdzie właściciele, którzy mają drogie apartamenty, będą płacić proporcjonalnie wyższy podatek, a tak na chwilę obecną podatek od nieruchomości, wiadomo, jest liczony od metra kwadratowego i no, ma określone w ustawie stawki, więc one nie są jakieś tutaj duże, a mieszkania no tak naprawdę mają jedną roczną daninę, która właśnie w takim podatku występuje i to wszystko. Także za mieszkanie w dużych miastach, jak ja opłacam za mieszkania swoje na przykład 30, 50 zł, 70 zł i jeszcze może to być w rozbiciu na kwartały. Także no tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo niska opłata w stosunku do tych, które są na zachodzie Europy. Co tutaj jeszcze z takich plusów, które by mogły być dla szczególnie dla państwa, no ale te plusy właśnie mogą przeważyć o w przyszłym jego wprowadzeniu tego podatku. No może być to ograniczenie też spekulacyjnego inwestowania w nieruchomości, że skończy się takie naciąganie cen dziwnych rozmiarów, no i właśnie no będzie ten rynek w jakimś stopniu taki bardziej unormowany, ustabilizowany cenowo. No i jeszcze tutaj może kilka takich wad, jak one by miały być, jak ten podatek miałby być wprowadzony. No na pewno będzie to rozwiązanie dosyć kosztowne, bo no sama budowa takiego systemu informacji o nieruchomościach będzie trwała bardzo długo, no i też będzie wymagała bardzo takiego dokładnego systemu, bo sama informatyzacja ksiąg wieczystych już była pewnym przełomem w Polsce. Oczywiście no jest to dosyć wygodne rozwiązanie. No ciężko powiedzieć na tą chwilę, na ile wygodnym rozwiązaniem była taka baza, która świadczyłaby o wartości tych nieruchomości. Oczywiście te nieruchomości by się zmieniały pod kątem wartości w czasie. No ciekawe, jakby to było rozwiązane też właśnie pod kątem analizy, pod kątem uaktualniania tych cen, które w czasie by w niektórych miastach na pewno mogły wzrosnąć. Wiele takich danych związanych z ewidencją gruntów i budynków czy ksiąg wieczystych wymagałoby uporządkowania. Dzisiaj jest to dość duży problem w Polsce, w wielu miastach, gdzie wiele gruntów czy też wiele działek ma dosyć duże problemy prawne i te budynki, na których one stoją, no, są takie dosyć problematyczne, chociażby w kwestii takiej, że jako tu jedno z zagrożeń jest dla potencjalnego kredytobiorcy fakt tego, że jeżeli dana działka pod budynkiem nie ma uporządkowanego statusu prawnego, stanu prawnego, no to bank może nam takiego kredytu nie udzielić, mimo że to mieszkanie może mieć księgę wieczystą. To nie jest równoznaczne z tym, że no to mieszkanie stoi na gruncie, który ma ten status ugruntowany, prawny. Więc no tutaj uwaga taka dla osób, które starają się o kredyt, szczególnie mieszkań spółdzielczych, no żeby się udać do spółdzielni i zapytać się lub wyciągnąć zaświadczenie o tym, że faktycznie spółdzielnia jest właścicielem gruntu lub jest w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnię. No i wtedy mamy pewność, że ten kredyt i tutaj bank się nie doszuka czegoś, że mógłby nam zostać nieudzielony. Co więcej, tutaj odnośnie VAT takiego podatku katastralnego, który mógłby być wprowadzony, być może by wzrosły koszty wynajmu i użytkowania nieruchomości, bo oczywiście sumując te wszystkie koszty około wynajmowe, że tak to nazwę, to no już nam się wtedy robi większa kwota i no ten podatek i inne koszty mogą nam dosyć mocno obniżyć tą rentowność mieszkania, jeżeli wynajmujemy na przykład w całości albo nie mamy z niego jakiejś tam wielkiej rentowności, balansujemy na jakimś tam niskim buforze i to nie daje nam jakiegoś tam wielkiego zysku, a ten zysk byłby zjedzony dodatkowo przez dodatkowe podatki. No właśnie też z jednej strony, tak jak wspomniałem, mógłby być sprawiedliwy społecznie, tak może być niesprawiedliwy społecznie, no dlatego, że wielkość obciążeń podatkowych no nie zależy od dochodów podatnika i ktoś, szczególnie te kamienice powiedzmy w Warszawie, które są, nie wiem, no przykładowo na Śródmieściu, czy w okolicach centrum, czy w samym centrum, podaję Warszawę jako taki przykład najbardziej tutaj sztandarowy, jeżeli chodzi o jedne z najdroższych nieruchomości w Polsce, no to te nieruchomości pod kątem ich oszacowania byłyby najdroższe, a właściciele niekoniecznie by mieli pieniądze takiej wysokości, żeby je zapłacić, a na pewno by to dosyć mocno obciążyło ich budżety i mogło być dużym problemem w przyszłości dla tych ludzi. Też mogłoby też osłabić takie tendencje remontowe właścicieli do modernizowania tych nieruchomości, bo poprzez remont, no podnosimy jednak wartość wartość tej nieruchomości i tym samym wzrost wartości wiązałby się z wyższym podatkiem. Pytanie, na ile by ten podatek był aktualizowany w czasie, co jaki czas, czy co rocznie, czy co 5 lat, czy co 10 lat, no ale generalnie ludzie by przestali w takim stopniu odnawiać kamienice, czy swoje mieszkania wewnątrz, no bo by się to wiązało po prostu z dodatkowymi kosztami. Nie tyle, że remont kosztuje, ale dodatkowo za ten remont jeszcze trzeba przyjdzie zapłacić dodatkowym podatkiem. Też w jakimś stopniu ta dysproporcja między gminami biednymi a bogatymi by się mogła pogłębić, bo no jedne gminy mają powiedzmy większy potencjał i tam te nieruchomości są droższe, no i tam ta podstawa opodatkowania byłaby o wiele wyższa, a te biedne by były niedoszacowane, bo po prostu tam nie ma pracy chociażby, czy jakichś ośrodków akademickich i tym samym ta wartość nieruchomości jest o wiele mniejsza, zyski w podatku by były o wiele mniejsze, więc ta dysproporcja by nam tutaj wzrosła i podzieliłaby nam Polskę jeszcze bardziej na te miasta, które lepiej sobie będą radzić, bo większą pulę z podatku by ściągała gmina, a te mniej rentowne gminy, no by po prostu popadały coraz bardziej w taką nędzę. Według mnie ten podatek tak szybko w Polsce może nie zostać wprowadzony, no bo z prostego względu, no u nas jest po prostu dość skostniały i bardzo zawiły system i ogromna biurokracja, no jest to jednak bardzo taka czasochłonna czynność wprowadzenia jakichś zmian legislacyjnych, czy też ustawowych, a też jesteśmy w roku wyborczym i czy w kolejnych latach dosyć szybko zmienia się władza w Polsce, jak to możemy sobie spojrzeć historycznie i też no często partie, które są u władzy, wprowadzają jakieś ustawy, z kolei te, które są w opozycji, zmieniają później te złe ustawy, które wprowadziła dana partia i ogłaszają, że oni, powiedzmy, to będą mieć w planie wyborczym, jak dojdą do władzy. No i to tak naprawdę ta niestabilność na górze, czyli w tym segmencie decydującym o tego typu kwestiach podatków i innych uwarunkowań prawnych, powoduje taką niestabilność. No i to jest właśnie takie kolejne zagrożenie, które powoduje, że wielu ludzi jednak z Polski uciekło, tak? No, wielu przedsiębiorców wyemigrowało i zarabiają pieniądze gdzieś indziej. Nie dlatego, że w Polsce podatki są wysokie czy skomplikowane. Jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że te podatki są, ten system podatkowy jest niestabilny i wolą te osoby zapłacić na przykład podatki w Niemczech, w Szwajcarii, w Belgii czy na Wyspach Brytyjskich, dlatego że tamte systemy prawne i podatkowe są dużo bardziej stabilne. Tam prawo się tak nie zmienia i mimo, że na przykład mogą być to też większe kwoty, które oni odprowadzają, to oni je chętnie odprowadzą, ale wiedzą, że taką kwotę odprowadzą i tyle. Natomiast u nas no też jest taki, można powiedzieć, wniosek, który idzie wysnuć z tego, co się dzieje, że prawo wstecznie działa, ale jego interpretacja już tak. Chociażby zobaczcie na to, co się stało z umowami zlecenia, czy innymi, które wcześniej nie były obarczone składką ZUS-owską, a od jakiegoś czasu zostały nią obarczone i prawo nie działa od tego momentu, tylko interpretacyjnie zostały objęte nią historycznie wszystkie umowy i za 5 lat z góry każą sobie płacić no, te składki, które tak naprawdę nie powinno być płacone. Ale to jakby tyle w kwestii takich zagrożeń związanych z takim podatkiem katastralnym. Kolejną rzeczą jest podwyżka stóp procentowych i stawki WIBOR. No tutaj na pewno jest to dosyć płynna kwestia, bo to, że dzisiaj historycznie niskie są te stawki, te stopy procentowe, to nie oznacza tego, że w przyszłości nie będą o wiele wyższe, tak? Jakby biorąc kredyt hipoteczny, podejmujemy świadomie to ryzyko, że no, ta stawka się, te stopy się zmieniają i tym samym albo płacimy wyższe raty, albo niższe. Tak samo się dzieje z kredytami walutowymi. No, ludzie, którzy wzięli kredyt we franku, cieszyli się, że będą płacić niskie raty przez nie wiadomo ile czasu, a tu nagle po kilku latach od wzięcia tych kredytów frank nam wzrósł dwukrotnie praktycznie i te kredyty no bardzo mocno zwiększyły swoją objętość i tym samym ci ludzie płacą wyższe raty. Trzeba mieć świadomość tych wszystkich rozwiązań, które są na chwilę obecną, ale też które się mogą pojawić, a to co jest ujęte jako elastyczna kwestia, która nas dotyczy w danej umowie, no to tu trzeba podwójnie czasami się zastanowić, czy sprostamy temu wszystkiemu i odpowiedni bufor bezpieczeństwa sobie w tym wszystkim założyć, tak żeby no, nasza inwestycja się spinała jak najlepiej pod kątem finansowym. I takim rozwiązaniem powiedzmy, gdyby ten podatek katastralny wszedł w życie lub gdyby podwyżka stóp procentowych, stawki WIBOR nam tutaj wzrosła do takich kwot, gdzie nasza inwestycja mogłaby przynosić straty lub też wychodzić na zero lub niewiele zarabiać. Takim rozwiązaniem według mnie jest podnajem mieszkań. Dlaczego? Dlatego, że spisujemy umowę najczęściej na jakiś dłuższy okres, która na czas określony, która nas w takim tym okresie, na który ją zawieramy, zabezpiecza, że ten czynsz będzie płacony, a nawet gdyby jakieś zmiany prawne, podatkowe weszły w życie w tym czasie, no to one nas nie obejmą, dlatego że ten czynsz sobie gwarantujemy na takiej wysokości, a to właściciel będzie ponosił ten koszt tego kredytu, który wziął na to mieszkanie lub tego podatku dodatkowego, który mógłby zostać tutaj wygenerowany przez system taki, który by państwo wprowadziło. No po prostu trzeba mieć taką świadomość, że będąc właścicielem nieruchomości mamy na sobie wszystkie takie zagrożenia, które mogą nas dotknąć, no ale dlatego szukamy rozwiązań, żeby jak najbardziej zwiększać i to bezpieczeństwo, ale też przy okazji rentowność naszych inwestycji. Teraz tu chciałbym troszeczkę Wam powiedzieć o kwestii samego bezpieczeństwa wynajmu i kupna nieruchomości, bo spotykałem się z takimi sytuacjami, gdzie to właściciel no dawał podejrzliwie niską cenę lub też w taki sposób zachowywał się podczas całego tego pierwszego etapu transakcji, gdzie no już dało się wyczuć, że coś nie gra, że nie wiem, ma nas oszukać lub też w jakiś sposób wyłudzić pieniądze, a nie dostaniemy tej nieruchomości w takiej cenie, jaką byśmy zakładali. Sam kiedyś miałem taką sytuację, gdzie to komornik sprzedawał mieszkanie swoje, był on właścicielem, miał swoją kancelarię w dodatku i u siebie chciał spisać akt notarialny, na co nie chciałem się zgodzić, ale jakby w czym tu rzecz była na początku, to nieruchomość miała no, ciekawą cenę, ale ustalona między nami cena tego nabycia, tej do umowy przedwstępnej, była już podjęta, tam wynosiła x złotych, a dwa dni przed, a co więcej, chciał tą cenę w gotówce. No, ja się na to zgodziłem, natomiast dwa dni przed podpisaniem tej umowy przedwstępnej zadzwonił i powiedział, że on chce dwukrotnie więcej w gotówce i wtedy dopiero przystąpi do transakcji. No tu trzeba pamiętać, że już się zapala czerwona lampka, dlaczego się tak dzieje i dlaczego akurat w gotówce ta osoba zmienia ustalenia, które były podjęte wcześniej. I przed takim zobowiązaniem, jaką jest umowa przedwstępna, no miałoby dojść do takiej zmiany w znacznej wysokości. To nie jest tam kwestia jednego zapisu czy paru złotych, ale kilkudziesięciu tysięcy złotych różnicy w stosunku do pierwotnych ustaleń. Także pamiętajcie, że wszelkie takie dziwne zachowania bądź telefony ze strony właściciela mogą wpływać na to, że coś może w jakimś stopniu nam zagrażać z jego strony, no i trzeba albo taką transakcję zakończyć, po prostu nie wchodzić dalej, lub też odpowiednio się zabezpieczyć. No, trzeba zwracać też na fałszywe dokumenty, którymi może się podszywać pod właściciela taki oszust, gdzie dokumenty dzisiaj można dosyć szybko i powiedzmy tanio kupić przez internet nawet, czy w jakichś innych środowiskach, które dysponują takimi nielegalnymi, czy drukują takie nielegalne dokumenty. No i właśnie trzeba przede wszystkim sprawdzać tych dokumentów ważność. I tutaj, jeżeli chodzi o takie dokumenty jak dowód osobisty, na którym jest widoczny PESEL. Tym bardziej, że teraz nowe dowody osobiste wchodzą w życie. One są trudniejsze do, na pewno do podrabiania i kopiowania. Tutaj czym rzecz? Jak wpiszecie sobie w Google'a, jak sprawdzić kogoś po PESEL-u, to wyskoczy wam kilka stron, w których będziecie mogli, wpisując PESEL danej osoby, zweryfikować, czy ta osoba jest mężczyzną czy kobietą i chyba, no czy wiek wynika z PESEL-u, więc to też można w jakimś stopniu przyporządkować do wyglądu danej osoby, ale przede wszystkim czy PESEL jest zgodny i czy to jest kobieta czy mężczyzna. Te dwie informacje uzyskacie w taki sposób, bo dane osobowe są chronione, więc dalej tych informacji już się nie da uzyskać w taki sposób przez wyszukiwarkę internetową. No i co dają te dwie informacje? Dają tyle, że możemy od razu zauważyć, czy ten dokument tożsamości, którym posługuje się zbywca, no jest dokumentem prawdziwym. Pamiętajcie, żeby zawsze też prosić o dwa dokumenty tożsamości. Jeżeli macie jakąś wątpliwość, może to być prawo jazdy, może to być paszport i wtedy też skracacie to ryzyko o tą weryfikację tego zbywcy. Jeszcze tutaj spotykałem się z taką kwestią spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez księgi wieczystej. No tutaj na przykład mogą być jakieś postępowania windykacyjne, czy też inne zadłużenia, ale no nie zobaczycie ich w księdze wieczystej, no bo jej po prostu nie ma. I w jaki sposób to zweryfikować? No to przed podpisaniem umowy przedstępnej, czy też przyrzeczonej, udajecie się do spółdzielni i to spółdzielnia na specjalnym zaświadczeniu ma obowiązek na waszą prośbę jako osoby kupującej wydać wam takie zaświadczenie, że na danym mieszkaniu nie ma żadnych zaległości, zadłużenia i nie toczy się postępowanie windykacyjne wobec tutaj tej nieruchomości. Nie ma też żadnych właśnie zadłużeń na niej. Jest bardzo ważne, bo nigdzie indziej jak w spółdzielni nie uzyskacie takich informacji związanych z tym mieszkaniem bez księgi wieczystej. Kolejną kwestią taką, która się pojawia dosyć często już w momencie, kiedy macie to mieszkanie i wynajmujecie je, a nagle się pojawia tak zwany problematyczny najemca. I jak ograniczyć tutaj tego problematycznego najemcę, żeby on no, nie pofolgował sobie za bardzo, nie zepsuł nam biznesu, nie zrobił jakiejś szkody dodatkowej w tym mieszkaniu, ale też no, nie spowodował jakichś tam strat przede wszystkim, jakby nie tyle, że mieszkanie będzie wymagało dodatkowego remontu, ale żebyśmy też na tym nie stracili finansowo, no to przede wszystkim zawierajcie umowę na czas określony, najlepiej na 12 miesięcy, najlepiej w okresie takim do końca sierpnia lub do 1 września i wtedy też to jest okres największych żniw na rynku najmu, więc tak naprawdę jest to okres, gdzie jest największy ruch, żniw oczywiście dla właścicieli, tak mówiąc żartobliwie. I wtedy no, macie pewność, że w momencie, kiedy ta jedna umowa najmu się kończy, no, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że szybciej znajdziecie kogoś innego. Ja bym tutaj nie meldował najemców, chociaż mają oni takie prawo na podstawie umowy najmu jako umowy, która daje im prawo do lokalu na dany okres, na jaki została zawarta. Stąd właśnie umowy zawarte na czas nieokreślony są tak dużym zagrożeniem, bo zobaczcie teraz, taki najemca idzie do Urzędu Miasta, melduje się, mając umowę na czas nieokreślony, ma też meldunek na czas nieokreślony. Obowiązek meldunkowy w Polsce dalej jest i teraz w momencie, kiedy byście chcieli sprzedać to mieszkanie, a mając taką umowę i meldunek najemcy na niej, a nawet gdy tego najemcy już później nie ma, a on zapomni wam się wymeldować, wyjedzie sobie gdzieś do ciepłych krajów, na Madagaskar, no macie później problem, żeby właśnie przejść całą procedurę administracyjną, żeby tego człowieka później wymeldować pod kątem sprzedaży. Więc właśnie umowy na czas nieokreślony są takim dosyć dużym zagrożeniem pod kątem przyszłej sprzedaży i samego meldunku. Rozwiązaniem na wyprowadzenie się najemcy, który mógłby sprawiać problemy i nie chciał się wyprowadzić, jest oczywiście najem okazjonalny. Jest to narzędzie, które zostało wprowadzone całkiem niedawno i no jest dosyć skuteczne, bo wtedy najemca wskazuje adres, pod który miałby się wyprowadzić. Najem okazjonalny, trzeba pamiętać, sporządzamy u notariusza, nie samą umowę najmu, tylko odrębne oświadczenie właśnie mówiące o najmie okazjonalnym i dodatkowo jest przedstawiany dokument od osoby, która przyjmie takiego najemcę pod swój dach. Najczęściej są to rodzice czy rodzina. No i właśnie tamten najemca miałby się udać w momencie, kiedy nie chciałby się u nas wyprowadzić, to ten tryb eksmisyjny jest o wiele prostszy, szybszy. Pamiętać trzeba też, że właśnie z taką umową najmu okazjonalnego, no musimy tą umowę zarejestrować w Urzędzie Skarbowym, żeby ona miała swoją ważność. Dodatkowym takim zabezpieczeniem jest jeszcze, niektórzy stosują weksel in blanco z deklaracją wekslową ujętą odpowiednio w umowie, że w momencie na przykład spowodowanych szkód w takim zakresie wynikających z tego, no mamy prawo ten weksel odpalić i wtedy no weksle są takim narzędziem dosyć też skutecznym, gdzie trybem przyspieszonym możemy podziałać tutaj i szybciej uzyskać decyzję sądu o wyegzekwowaniu od dłużnika tej kwoty, którą on wobec nas zalega. Na pewno takim prostym, ale też bardzo, bardzo skutecznym narzędziem selekcjonującym najemców jest kaucja. Kaucja powinna być według mojego doświadczenia lekko wyższa niż czynsz najmu. Dlaczego? Z psychologicznego punktu widzenia już to powoduje, że jest oddzielona ta granica, że to nie jest na poczet pokrycia czynszu i to nie jest tożsame z samym czynszem. Wielu najemców myli kaucję z czynszem, albo też później mówi, a do ostatniego miesiąca nie musi pan płacić, nie muszę płacić, bo weźmie sobie pan kaucję. No tak nie powinno być i nie powinniśmy też na to zgadzać, dlatego że ostatni miesiąc właśnie może wygenerować nam największe szkody, bo ten najemca w momencie, kiedy się będzie przeprowadzał, może tak naprawdę odkryć te rzeczy, które zniszczył w mieszkaniu poprzez usunięcie swoich mebli i tak dalej, bądź też poprzez tą swoją samą wyprowadzkę może nam pouszkadzać ściany, pobrudzić i tak dalej, a my już nie będziemy mieć kaucji, bo się zgodziliśmy na wersję, że pokryjemy sobie tą kaucją ostatni czynsz i wyjdziemy na zero. No tak nie jest. Kaucja powinna być, poza tym ta wyższość kwoty kaucji powinna być właśnie powiększona o media, które ten najemca opłaca, tak uśredniając miesięcznie, ile on tam mniej więcej zużywał, tak żebyśmy mogli w razie, gdyby on nam nie zapłacił, mogli pokryć i wyjść na zero za dany miesiąc. Kolejnym takim ważnym krokiem jest weryfikacja zatrudnienia najemcy, bo samo to, że pojawi się najemca, no nie jest jakimś wielkim sukcesem. Sukcesem będzie, jeżeli to będzie dobry najemca, a weryfikacja jego zatrudnienia będzie tutaj na pewno bardzo istotna i też wpłynie na to, czy ten człowiek będzie wypłacalny finansowo. To od tego właśnie, czy on zarabia pieniądze na to, żeby się utrzymać, no będzie zależała nasza płynność finansowa z tytułu umowy najmu. Pamiętajcie też, że jak ktoś zarabia 1500 zł, a mieszkanie, które mu wynajmujecie i powierzacie, ma mieć czynsz najmu na poziomie 1000 zł, no to 500 zł nie wystarczy na pokrycie mediów i utrzymanie się pod kątem wyżywienia czy innych takich opłat, które ten najemca mógłby w skali miesiąca czasu poczynić, więc no to już jest bardzo ryzykowna decyzja. W moim takim doświadczeniu najlepiej sprawdza się wersja co najmniej dwukrotności zarobków względem kwoty najmu, względem czynszu najmu, którego ja sobie życzę i wtedy ten bufor jest w dużo lepszym parametrze i dużo lepiej nas zabezpiecza. Też możecie poddać najemcę z tytułu umowy najmu artykułowi 777, który mówi o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. No i tym samym w razie gdyby robił nam problemy związane z wyprowadzką, no to on w ramach tego artykułu może szybciej nam opuścić lokal, a my możemy szybciej uzyskać korzystny dla siebie wyrok eksmisyjny. Tu jeszcze wam powiem o takim ciekawym zapisie w kodeksie cywilnym, który mówi o tym, że jeżeli na przykład najemca porzuci jakieś rzeczy, bo też się zdarzają tacy najemcy, ja też miałem ostatnio taką sytuację, gdzie najemca po prostu porzucił mieszkanie, uciekł, nie z tytułu, że przestraszył się właściciela, ale z jakichś nieokreślonych przyczyn. Ja akurat wiedziałem, dlaczego ten najemca, no, przypuszczam przynajmniej, że wiem, dlaczego opuścił lokal, ale zostawił kilka swoich rzeczy. No oczywiście, no nie powinniśmy tych rzeczy wyrzucać na śmietnik, powinniśmy je w pewnym sensie zabezpieczyć tak, żeby one nie uległy zniszczeniu w razie, gdyby on się po nie zwrócił, ale w związku z tym, że on opuścił ten lokal i z dużym prawdopodobieństwem wygenerował już za dany miesiąc, czy za kolejne dni, czy tygodnie zadłużenie względem nas, no to mamy prawo do zastawu na jego rzeczach. No i o tym mówi artykuł 670 i 671 kodeksu cywilnego. Jest to ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do najmu. Co ciekawe, tych artykułów jeszcze nie skreślono i no, policja ma duży problem z tym, jak na przykład lokator idzie na posterunek i mówi, że właściciel idzie się poskarżyć, że właściciel zajął mu rzeczy, a on no nie ma nic na swoje usprawiedliwienie, tylko właśnie poza tym zgłoszeniem, no ale policja, jeżeli nie zna tego artykułu, no to trzeba jakby jako strona w tym sporze przytoczyć go, pokazać palcem, że tak jest, panie władzo. No niestety tutaj ten człowiek ma względem nas zadłużenie w postaci czynszu, co ważne, tylko czynsz względem właściciela jest stroną postępowania. Stroną w takim sensie, że jest to właśnie no ten element, który pozwala nam zastosować ten przepis. Wszystkie inne zakresy, takie jak zniszczenie lokalu, no nie podchodzą niestety pod ten zapis. Nie chcę się tu bawić w radcę prawnego. Ja wam przytaczam pewne rozwiązania, narzędzia i to, w jaki sposób je użyjecie w swoich umowach bądź w swoich biznesach, relacjach z najemcami. To już od was zależy. Ważne, żebyście mieli garść tych różnych możliwości i wiedzieli, którą w danym momencie użyć lub co dodatkowo wprowadzić, żeby ten swój najem odpowiednio zabezpieczyć. Ten właśnie artykuł z kodeksu cywilnego mówiącym o tym ustawowym prawie zastawu na rzeczach wniesionych do najmu właśnie nie zabezpiecza świadczeń dodatkowych, którymi najemca zalega nie dłużej niż rok. Właśnie co tutaj więcej jeszcze, tak właśnie mam przed oczami ten artykuł, sobie go tylko prześledzę. Też trzeba właśnie pamiętać, jakie rzeczy nie podlegają zajęciu. I na to też są osobne artykuły. Nie wszystkie rzeczy można zająć, ale generalnie rzeczy ruchome, które są pozostałością najemcy, no na poczet tej wierzytelności, którą on wobec nas ma, no musimy w jakimś stopniu też siebie zabezpieczyć i korzystamy z takich zapisów jak ten. Jeżeli natomiast najemca zniszczy nam lokal i powie, że no nie wiem, wypnie się, że nie chce, że jakby to nie on, że to już tak było, no to jeżeli takim właśnie narzędziem do odzyskania strat z tego tytułu jest ocena najemcy. Ocena najemcy oczywiście rozszerzono klauzulę najmu i to jest bardzo ważne, żeby ta klauzula była w taki sposób sporządzona, że obejmuje to mieszkanie, które najemca najmuje. No i mając numer tej polisy, będziemy mogli wyegzekwować od ubezpieczyciela poniesione straty na mieniu tym, które wynajmowaliśmy temu człowiekowi, a on dokonał nam takich zniszczeń. Tu jeszcze wam chciałem powiedzieć o pewnych takich wskazówkach, które zabezpieczą Was przed utratą chociażby zadatku w przypadku nieotrzymania kredytu na zakup nieruchomości. Ale zanim do tego przejdę, to Wam tylko powiem taką różnicę między zaliczką a zadatkiem, bo to jest też dosyć często mylone przez osoby, które robią swoją pierwszą transakcję i wpisują czasami zaliczkę, czasami zadatek, ale nie widzą specjalnej różnicy, szczególnie też strona sprzedająca, jeżeli sprzedaje swoje pierwsze mieszkanie i nie robi tego regularnie, no to mylą po prostu te pojęcia te osoby. No trzeba pamiętać, że po prostu zaliczka jest pobierana na poczet ceny zakupu i jest zwrotna w takiej samej wysokości. W razie wycofania się każdej ze stron, to jest ważne, każdej ze stron. No i ona jest dosyć dobra, jeżeli, znaczy tak, trzeba wiedzieć, kiedy użyć zadatku, kiedy zaliczki, tak? Bo zaliczka daje większy sens, znaczy sens jest większy w zastosowaniu, kiedy staramy się o kredyt, bo wtedy w razie nieotrzymania tego kredytu przynajmniej odzyskamy te pieniądze, które wpłaciliśmy. Natomiast sprzedający, znając ten zapis, może się na to nie zgodzić, bo wtedy przetrzymana jest oferta przez ten okres, kiedy my się staramy o kredyt, a on, wiedząc, że na przykład my tego kredytu możemy nie dostać, będzie musiał zwrócić nam pieniądze, a dalej będzie się borykał ze sprzedażą tej nieruchomości. Zadatek z kolei jest uregulowany już zapisami w kodeksie cywilnym i tutaj mają one zastosowanie. Zaliczany jest oczywiście na poczet całej ceny zakupu, ale co ważne, przepada, jeśli się wycofamy. Z kolei możemy zyskać jego dwukrotność, jeżeli wycofa się strona, która nam to mieszkanie sprzedaje. Także to jest istotna kwestia, która tutaj różni zaliczkę od zadatku. Ja bym sugerował Wam, żeby zrobić też taki zapis o tym, że jeżeli nie uzyska się kredytu w banku X, to zadatek będzie zwrócony w pełnej wysokości, bo no też nie mamy pewności, że ten kredyt może nam zostać wypłacony. Oczywiście sprzedający się na to nie musi zgodzić, więc no w kwestii tego, jak my będziemy negocjować, na jakiej relacji jesteśmy z tym sprzedającym, no takie zapisy wyegzekwujemy, ale żebyście mieli o tym pojęcie i też wyłapali różnicę, jaka jest między tymi dwoma pojęciami. To jest ważne w dalszym procesie, tutaj jak on przebiega. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię, o której wspomniałem tutaj przed chwilą, odnośnie zabezpieczenia przed utratą zadatku w przypadku właśnie nieotrzymania kredytu na zakup, ja robię coś takiego, że dodatkowym zapisem jest u mnie w umowie przedwstępnej taka treść, że kupi lub wskaże osobę, która kupi w jego imieniu. Czyli ty jako kupujący wskazujesz kogoś, czyli trzecią osobę na tą chwilę, która nie jest stroną umowy, która może kupić na tych samych warunkach, jeżeli ty nie otrzymasz tego finansowania, no i tą ofertę będziesz mógł wtedy przekazać komuś innemu, ale co to daje? Daje nam to, że ta osoba, którą wskażesz, da tobie pieniądze, które ty zainwestowałeś, można tak w cudzysłowie to nazwać, już w tą umowę w formie zadatku. I wtedy ten zadatek, powiedzmy, ci już nie przepadnie, bo mimo że nie dostałeś kredytu, no to ktoś inny będzie się mógł o niego starać lub kupi za gotówkę, no ale wyjdziesz, powiedzmy, cało z tej całej niewygodnej sytuacji, no i nie straci przede wszystkim pieniędzy. Kolejną kwestią jest to, żeby w umowie przedwstępnej, jeżeli staramy się o kredyt, wynegocjować z właścicielem jak najdłuższy czas trwania tej umowy, tej rezerwacji, którą nam daje ta umowa przedwstępna. Dlaczego? Dlatego, że niektóre banki mogą, cały proces analizy kredytowej może trwać 3 tygodnie, 4 tygodnie, a w niektórych bankach może nawet podchodzić pod 2 miesiące lub dłużej. Więc najlepszy taki według mnie średni czas, no to jest te 2 miesiące na to, żeby ze spokojem przygotować wszystkie dokumenty, ale też, żeby przejść całą procedurę kredytową i ten kredyt no z dużą dozą prawdopodobieństwa otrzymać. Pamiętajcie też oczywiście, żeby nie starać się o kredyt tylko w jednym banku i nie zamrażać sobie szansy na to, że jeżeli on nam powie, że sorry, nie dostajecie, to cała umowa idzie w łeb i no nie możemy jej tutaj dalej zrealizować, bo nie mamy finansowania. Też dobrą opcją jest zabezpieczenie się w księdze wieczystej o roszczeniu sprzedaży, tylko takie roszczenie możemy wprowadzić w przypadku, kiedy taką umowę przedwstępną zrobimy w formie notarialnej. Umowie cywilnoprawnej, jeżeli zawieramy taką umowę rezerwacyjną nieruchomości, nie możemy się wpisać w księgę wieczystą. Dopiero kiedy u notariusza w kancelarii taka umowa będzie sporządzona, to notariusz bądź my robimy takie roszczenie i w księdze wieczystej jesteśmy bardziej zabezpieczeni, dużo bardziej niż w przypadku zwykłej umowy cywilnoprawnej. No i jest to na pewno dosyć mocny argument ku temu, że ten sprzedający no w tak prosty sposób, gdyby znalazł nawet kogoś, kto zaoferuje mu większą cenę za to mieszkanie, które sprzedaje, no to on się nie wycofa, bo wie, że my będziemy wtedy dużo większym dla niego problemem, niż on by się spodziewał, mając właśnie taki wpis o roszczeniu sprzedaży w księdze wieczystej. To nie jest droga rzecz, kosztuje 200 zł, ale na pewno warto sobie coś takiego zrobić, szczególnie jeżeli dane mieszkanie jest okazją, powiedzmy, inwestycyjną. A co jest okazją inwestycyjną, to za chwilę wam powiem. Samo jeszcze bezpieczeństwo transakcji. Tutaj czy to w swoim poradniku, który wydałem, opisałem już pewien kanon takich zasad, które powinno obowiązywać każdą osobę, która zaczyna inwestować w nieruchomości, tak żeby daną transakcję przeprowadzić i nie tyle skutecznie, co bezpiecznie. No i właśnie, żeby uniknąć takiego czegoś jak wielokrotna sprzedaż nieruchomości, bo takie sytuacje też się zdarzają, gdzie sprzedający na przykład w piątek o godzinie 8 rano jest umówiony z wami o 9 z kimś innym, o 10 z kimś innym, o 11 z kimś innym, o 12 z kimś innym. Jeżeli to dobrze wykalkuluje, to może przerobić wszystkich jak leci, tylko dlatego, że notariusz przecież nie idzie po 5 minutach od podpisania aktu notarialnego do sądu, żeby wpisać was jako nowych właścicieli księdze wieczystej i przekazać własność nieruchomości na waszą rzecz, tylko na przykład robi to na drugi dzień bądź po kilku godzinach. No i to jest dosyć poważne, bo w tym momencie, jeżeli ktoś ma taki nieuczciwy zamiar, no to wtedy może no, dana osoba, która kupuje taką nieruchomość, się dosyć ostro naciąć. Szczególnie trzeba właśnie uważać na to, kiedy się podpisuje akt notarialny i najlepszym czasem według mnie jest to poniedziałek i to z samego rana, bo wtedy może już nastąpić aktualizacja z danym dniem stanu prawnego i najlepiej właśnie uzyskać wyciąg z księgi wieczystej, odpis księgi wieczystej z danego dniu bezpośrednio przed transakcją i wtedy mamy pewność, że stan prawny jest taki, jaki powinien być i ustalony na daną chwilę, a on nas zadowala i on się nie zmienił przede wszystkim do tego czasu, kiedy ustalaliście między sobą cenę, a dopiero po kilku dniach doszło, powiedzmy, do zawarcia umowy przyrzeczonej u notariusza. Kolejną rzeczą jest właśnie, jeżeli rozbijacie tą umowę na umowę przedwstępną i później przyrzeczoną, to właśnie, żeby zrobić sobie wzmiankę o roszczeniu sprzedaży w trzecim dziale księgi wieczystej na waszą rzecz. Ja też nie mam takich tendencji do tego, żeby jeździć z gotówką do kancelarii i przekazywać ją w takiej formule zbywcy, no bo to zawsze jest podwójne ryzyko. Z jednej strony no, musisz przewieźć tą gotówkę, wypłacić ją z banku, ktoś może cię śledzić i no jesteś potencjalnym celem dla kogoś, jeżeli ta gotówka jest jakaś duża, a no żeby uniknąć jakiegoś tam rabunku, napadu, no to lepiej no nie prowokować takich sytuacji po prostu i zrobić ten przelew na konto w kancelarii. No z drugiej strony ta gotówka, jeżeli ona jest dosyć duża, powyżej tam, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy złotych, no to też pokazuje, że no coś może być nie tak jakby z tą kwestią sprzedaży, że tu należy dwa razy bardziej, powiedzmy, przyłożyć do analizy całego stanu prawnego właściciela i mieszkania, tak żeby zobaczyć, czy ten właściciel faktycznie to jest ten człowiek, który się podaje za właściciela, czy to nie jest ktoś podstawiony, żeby zweryfikować dokumenty tożsamości, żeby zweryfikować akt nabycia tej nieruchomości, zobaczyć, czy się wszystko zgadza w spółdzielni i właśnie wtedy dopiero przekazać tą gotówkę, jeżeli już jest to jakiś tam jedyny argument ku temu, że ten właściciel nie może przyjąć pieniędzy na konto, bo nie wiem, wyjeżdża z kraju albo ma komornika na swoich wszystkich kontach i jakbyśmy mu wpłacili, to zajmie dużą rzecz lub wszystko tych pieniędzy, które właśnie by byśmy mu przelali. Ale jakby abstrahując już od kwestii właściciela, to proponuję wam, żeby zanieść wniosek o wpis do księgi wieczystej, że jesteście już właścicielami i ta umowa aktu notarialnego doszła do skutku osobiście. Nie czekać, aż zrobi to notariusz, tylko po prostu udać się osobiście i samemu dokonać tego wpisu, wniosku. Jest to dużo szybszy proces niż czekanie na notariusza, tak jak wspomniałem, ale gdyby nawet doszło do wielokrotnej sprzedaży tego mieszkania, to wy jesteście wpisani jako nowi właściciele, a nie osoba XYZ, która będzie w kolejnych godzinach kupowała tą samą nieruchomość przykładowo. I właśnie taką gwarancję tego, że to wy jesteście właścicielami, daje wam właśnie księga wieczysta i wiara wieczystych ksiąg. Jest tutaj to prawo dosyć skuteczne i jedynym jest to gwarantem tego, że jesteście właśnie nowym właścicielem lokalu. Też dobrze jakbyście wpisywali w akcie notarialnym i w protokole wydania tego lokalu godzinę. Godzina ma tu też zasadnicze znaczenie właśnie, żeby uniknąć tej wielokrotnej sprzedaży, bo no nie jest to cały dzień liczony od godziny powiedzmy 7 rano do godziny 19, gdzie w każdej innej porze mógłby to mieszkanie zostać sprzedane, tylko właśnie w tej konkretnej, więc jest to na pewno dosyć dobre rozwiązanie. No i jeżeli na przykład jesteście z właścicielem w danym mieszkaniu na protokole wydania lokalu, to możecie zrobić taki manewr jeszcze, żeby wymienić zamki w drzwiach i wtedy dajecie klucze temu właścicielowi, razem się udajecie do kancelarii, on wam te same klucze przekazuje, no i wtedy już nikt postronny się do tego mieszkania nie dostanie, nawet gdyby chciał, no to wtedy wiadomo, że musiałby chyba drzwi wyważyć, ale no jest to dużo trudniejsze niż przekluczenie drzwi i wejście po prostu, czy wyniesienie jakichś tam rzeczy pod waszą nieobecność jeszcze, czy pod waszą obecność w kancelarii. Tutaj jeszcze w kwestiach takich związanych z zabezpieczeniem, na koniec wam powiem o kwestii związanej z kwitem mazalnym, czy listem mazalnym popularnie przyjętym. O co chodzi? Jest to zaświadczenie, które wydaje bank zbywcy, jeżeli jest na tym mieszkaniu w dziale czwartym księgi wieczystej wpisana hipoteka. I jeżeli na przykład tam jest zadłużenie na kwotę 50 tysięcy złotych, a mieszkanie sprzedawane jest za 100 tysięcy złotych, no to bank zbywcy musi, ten zbywca się postarać o takie zaświadczenie, wystawia takie właśnie pisemko, na którym jest informacja o numerze konta, na które, jeżeli bank otrzyma te pieniądze, zostanie zwolniona hipoteka. I to jest bardzo istotne, żeby tam jeszcze była pełne dane tej instytucji, jaki to bank, z datą, numerem konta i wysokością tego zadłużenia. I z tym zaświadczeniem, albo wy się udajecie do swojego banku, jeżeli bierzecie mieszkanie na kredyt, żeby on tego przelewu dokonał, lub jeżeli kupujecie ze swoich środków, no to tutaj w pierwszej kolejności ja bym wykonał przelew na poczet właśnie tego, żeby została ta hipoteka ściągnięta i dopiero w momencie, kiedy ten właściciel przyniesie wam z tego banku, na którym było to zadłużenie, w którym on miał tą hipotekę na tym mieszkaniu, list mazalny, który właśnie poświadczy to, że ten list wymazuje tą hipotekę, idziecie z tym listem do sądu, z tym kwitem i wtedy jest ta hipoteka usuwana z działu czwartego księgi wieczystej. Dopiero wtedy macie pewność, że do tego dojdzie. Jeżeli na przykład przelejecie pełną kwotę, czyli te 100 tysięcy, 50 dla właściciela, 50 dla banku, no to właściciel na przykład powie, może się już nie pofatygować o pójście do banku po ten kwit mazalny, a bank wam nie wyda na przykład tego kwitu, dlatego że nie jesteście stroną dla niego i nawet nie musi respektować aktu notarialnego, więc nawet czasami nie respektuje pełnomocnictwa, które wam udziela zbywca, czyli posiadać tej hipoteki na waszą rzecz, że to wy odbierzecie w jego imieniu ten list mazalny z banku. Może to nie wystarczyć, więc dobrze jest się upewnić, jeżeli kupujecie mieszkanie z hipoteką, że faktycznie takie pełnomocnictwo wystarczy, bądź akt notarialny, okazanie aktu notarialnego wystarczy i oczywiście potwierdzenie przelewu, że dokonaliście ten przelew, a bank wam potwierdzi, że on wpłynął i dostaniecie właśnie ten dokument. Jest to tyle ważne, że oczywiście hipotekę musi spłacać dalej ten właściciel, który zaciągnął ten kredyt, bo kredyt jest na człowieka, nie na nieruchomość, tylko na nieruchomości się bank zabezpiecza. Ale w czym jest problem? No to na pewno, gdybyście chcieli dalej tą nieruchomość sprzedać, no to ktoś widząc, że jest zadłużony hipotecznie, a nie jest to wasz kredyt, no będzie tutaj już raz, że będzie konflikt interesów. No to dwa, że gdyby się okazało, że ten właściciel przestaje spłacać ten kredyt, jest dłużnikiem, no to bank będzie windykował z tej nieruchomości swoją należność, którą pożyczył, więc no to już wy macie później problem. Dlatego tak ważne jest, żeby prawidłowo poprowadzić ten proces, a jeżeli nie dacie pieniędzy właścicielowi wcześniej, zanim on ten kwit wam przyniesie, żebyście tą hipotekę wymazali, to zabezpieczacie właśnie w ten sposób siebie, ale też ten właściciel ma motywację do tego, żeby on wam go przyniósł, bo musi dostać wtedy 50 tysięcy drugie od was. Ale zrobicie to dopiero wtedy, kiedy ten kwit otrzymacie, a to się nie zawsze zdarza, żeby w tym samym dniu otrzymać taki kwit. Nawet jeżeli zrobicie przelew w tym samym banku, jadąc do kasy tego banku, no to żeby wydać taki dokument, no to nie dostaje się go w kasie, tylko no, od osób upoważnionych z danego banku, które mają właśnie specjalne pełnomocnictwa do reprezentowania właścicieli i prezesa spółki. Czy tego banku konkretnego, do wystawiania tego typu zaświadczeń. To jakby tyle, jeżeli chodzi o kwestie takich najbardziej w ostatnim czasie, które mi się nasunęły, problemów czy zagrożeń właśnie związanych z inwestowaniem. Natomiast druga część, która dotyczyłaby okazji inwestycyjnych, zaraz na kilku słowach wam omówię, może zrobimy sobie jakąś kilkusekundową przerwę muzyczną na to, żeby troszeczkę odetchnąć i napić się łyka wody. Na początek może, co to jest w ogóle okazja inwestycyjna? Trzeba samo pojęcie zrozumiecie. Moja definicja jest bardzo prosta. Okazja jest to taki element, o którym wiedzą dwie osoby, ja i sprzedający. Jeżeli ktoś wie, jako osoba trzecia, czwarta, piąta i kolejna o tym samym mieszkaniu, które jest potencjalną okazją, to już nie jest okazja. To jest oferta, w której musimy konkurować ceną. No i właśnie wtedy się zaczyna licytacja. Ona już nie jest korzystna dla naszego interesu, no bo najczęściej wygrywa ten, kto daje wyższą cenę, nie o to nam chodzi. Chyba, że dalej ta cena jest niska, no to oczywiście trzeba umieć odpowiednio przekalkulować cały proces, żeby wiedzieć, że dane mieszkanie jest okazją. Nawet w momencie, kiedy konkurujemy z kimś ceną, bo niekoniecznie ta osoba musi zaraz przebijać nas co i rusz o jakieś tam grube tysiące, tylko może odpuścić po prostu, bo zobaczy, że i tak jesteśmy bardziej zdeterminowani, żeby kupić to mieszkanie. Ale generalnie okazja pojawia się znienacka często, pojawia się szybko i tak samo szybko znika z rynku. Musicie pamiętać, że ludzie w Polsce inwestujący w nieruchomości mają pieniądze na ten cel i czekają, tak jak i wy, na to, żeby taka okazja się pojawiła i jak najszybciej została z rynku ściągnięta właśnie przez tą osobę, która na taką okazję czeka. Życzę ci, żebyś miał jak najwięcej takich okazji, gdzie będziesz wiedział tylko o niej ty i osoba, która chce się pozbyć tego mieszkania i tutaj bez udziału dodatkowych pośredników, którzy mogliby podbić cenę swoimi prowizjami. Oczywiście, jeżeli nie chcesz wykonywać pewnych czynności samodzielnie, możesz jeszcze dodatkowo się zabezpieczyć o doświadczenie i kompetencje biura nieruchomości, które sprawnie ci też pomoże przeprowadzić cały proces zakupu. Samo takie, wiesz, do znalezienia okazji trzeba też umiejętnie się przygotować o różnych takich narzędziach szukania okazji w jakichś środowiskach, bądź w jaki sposób jej szukać. Powiem wam w innej audycji, w innym podcaście, no bo chciałbym tak podzielić tematycznie, żeby nie o wszystkim mówić w ramach jednej audycji, żebyś nie zrobił taki długi, długi monolog o tym, że będę poruszał wszystkie tematy w jednym ciągu. W tym podcaście chciałbym tylko cię uwrażliwić na to, że okazje na rynku nieruchomości na nic się zdadzą, jeśli nie będziesz wiedział, jak je wykorzystać i co z nimi zrobić. Właśnie musisz wiedzieć, musisz posiadać odpowiednią wiedzę, jak się z nimi obchodzić i jak je kreować dla siebie. Lub jak je kreować dla siebie. To jest dosyć istotne, a też jest to ciekawy proces, żeby wykreować okazję dla siebie, ale jeżeli już znajdujesz okazję, no to musisz właśnie posiadać tą wiedzę, która ci pozwoli dobrze podejść do tej okazji, dobrze ją zabezpieczyć przede wszystkim i no w miarę szybko sfinalizować. Okazje mają to do siebie też, że często są finalizowane za gotówkę. I jeżeli jesteś osobą, która nie posiada takich dużych kwot na to, żeby sobie pozwolić na zakup, mimo to, że w niższej cenie to i tak grubo przekraczające twoje możliwości finansowe i chciałbyś się posługiwać kredytem, no to na przykład może to nie wyjść w przypadku danej transakcji, ale też możesz zaproponować jakieś korzystne warunki temu nabywcy lub też wyższą cenę. I ta osoba poczeka, lub też wyższy zadatek i ta osoba spłaci swoje jakieś tam zadłużenie bądź jakąś pilną potrzebę finansową, która nagle mu wyszła i dlatego sprzedaje tą nieruchomość. Niekoniecznie musi być tak, że ona potrzebuje naraz 200 tysięcy złotych, może potrzebować 50 tysięcy, a te 50 tysięcy akurat posiadasz, a resztę możesz sobie, na resztę możesz sobie poczekać właśnie w kredycie hipotecznym. To tyle, jeżeli chodzi o te tematy związane z zagrożeniami czy takimi problemami, które pojawiają się podczas inwestowania w nieruchomości i krótko tutaj o kwestii takiego przygotowania do znalezienia okazji. Mam nadzieję, że te informacje pomogły wam w jakimś stopniu usprawnić wasze działanie, ale też odpowiednio się nastawić na jakieś dodatkowe rzeczy, na które mogliście nie zwrócić uwagi lub na które wiecie, ale były jakąś kwestią przypomnienia, spojrzeniem z innej strony. Ktoś wam o tym powiedział, przesłuchaliście, aha, ja to wiem, więc jest to okej dla mnie, że ktoś potwierdza to, co ja do tej pory się nauczyłem i jest to też dobre, bo ktoś w taki sposób też inwestuje, czy takie pomysły realizuje i też odpowiednio się zabezpiecza. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą tematykę na dzisiaj. Za kilka dni będę miał u siebie pierwszego gościa, eksperta. Mogę wam powiedzieć tyle, że jest to osoba, która świetnie zna się na rozliczaniu podatków i właśnie w tym zakresie będę z nią rozmawiał. Także wyczekujcie kolejnego podcastu, który będzie właśnie z gościem. Także na tą chwilę to tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe do mnie pytania, bądź sugestie co do prowadzonych podcastów, chcielibyście jakieś tematy szczególnie poruszyć, to o co was już prosiłem wcześniej, lub zwrócić mi uwagę na coś, żebym poprawił w kwestii samego prowadzenia podcastu, piszcie do mnie na maila d.kleczewski@zrozumiecnieruchomości.pl. Jeszcze raz powtórzę, d.kleczewski@zrozumiecnieruchomości.pl. Na tego maila, oczywiście bez polskich znaków, oczekuję od ciebie, jeżeli masz jakieś właśnie jeszcze pomysły na to, żeby ubogacić kolejne audycje swoimi sugestiami. Ja wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam, trzymajcie się.